Cześć, z tej strony Natalia Bienias. Witam Was w kolejnym webinarze organizowanym przez Strefę Designu Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj w naszych skromnych progach Agnieszka Naplocha, projektantka i programistka, i porozmawiamy sobie trochę o kobietach w branży IT, kobietach w UX-ie. Cześć, Aga.
Cześć. Cześć, Natalia. Cześć wszystkim.
To tak od razu podpytam, czy mogłabyś coś o sobie opowiedzieć na dzień dobry dla tych, którzy być może nie znają jeszcze Agi.
Jasne. Nazywam się Aga. Projektuję i programuję, tak jak wspomniałaś na początku. Poza tym, że pracuję w korporacji, standardowo od rana do popołudnia, to zajmuję się też inicjatywą The Awesomes. Jest to taka moja inicjatywa, w ramach której prowadzę warsztaty z kodowania, kreatywnego kodowania, różne spotkania dla programistów i projektantów. Gdzieś tam chcę bardzo połączyć te światy. Prowadzę też Facebooka, Instagrama i opowiadam tam o konferencjach, na które jeżdżę, o tym wszystkim, co mnie interesuje w branży technologicznej.
Można by było spytać, czy w ogóle sypiasz w takim razie, bo wydaje się, że robisz tego
ostatnio
całkiem sporo.
To, co możecie zapamiętać z tego webinaru, to polecenie mojej książki Dlaczego śpimy. Myślę, że stan jest bardzo ważny też, żeby być kreatywnym w branży, także polecam książkę i śpię, dużo śpię.
Nie spodziewałam się, że pierwszą książką, którą polecimy, będzie ta o spaniu, ale to może do książek jeszcze przejdziemy.
Jasne.
Ja przypominam o tym, że jest to formuła webinaru, więc zachęcam wszystkich naszych widzów, widzki do tego, żeby zadawać pytania Adze. Być może chcecie dowiedzieć się czegoś o tym, co robi, czym się zajmuje. Może chcecie dopytać szczegółowo o to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Także zachęcamy Was do tego. A ja przypomnę tylko, że jest chyba jakiś konkurs, o którym wspominałaś.
Jest, dzięki. Tak, jest konkurs na Instagramie The Awesomes. Na czacie na pewno znajdziecie dostęp, jak tam mnie znaleźć. I na tym Instagramie będą padały pytania, na które odpowiedzi, mam nadzieję, znajdziecie, usłyszycie w dzisiejszym webinarze. Tylko że Instagram ma dzisiaj jakąś awarię, więc ja próbowałam wrzucić ten quiz, ale podobno jest nieklikalny, więc spokojnie, ja po webinarze wrzucę go jeszcze raz i będzie można wygrać magazyn Offscreen i na okładce jest właśnie kobieta w obszarze technologii, to jest Julie Zhu, która jest VP Product Designu w Facebooku. Bardzo fajny magazyn i nie ma znaczenia kolejność udzielenia odpowiedzi, kto pierwszy, ten lepszy, tylko ja później będę losować, więc spokojnie, macie czas do 20. Tej zapraszam. Przy okazji można się dowiedzieć ciekawostek o kobietach.
Okay, super, fajnie, dzięki.
Proszę.
Zachęcam też do wzięcia udziału w konkursie, bo nagroda całkiem ciekawa. A tymczasem porozmawiamy sobie trochę o tobie. Chciałabym podpytać cię o twoje studia, bo zerkałam sobie na LinkedIna, stalkowałam, czym tam się zajmujesz, jak wyglądały twoje początki. I zwróciłam uwagę na to, że kierunek, który wybrałaś, musisz mi przypomnieć dokładnie, jak on się nazywał, tego nie pamiętam, niespecjalnie jest chyba związany z tym, co teraz robisz.
Jasne. To ten kierunek, o którym wspominasz, to inżynieria biomedyczna na Politechnice Warszawskiej, ale żeby było ciekawiej, to przez rok studiowałam biotechnologię i to były studia zupełnie nietrafione. Ja po roku podjęłam decyzję, żeby się z nimi pożegnać. Myślę, że też taki komunikat dla innych, którzy gdzieś tam się zmagają ze studiami, które nie spełniają ich oczekiwań, że warto podjąć tą odważną decyzję, bo ja byłam szczęśliwa, że pożegnałam się z laboratoriami i chemią. I później poszłam na kierunek inżynieria biomedyczna, który brzmi dosyć egzotycznie, a jest to takie łączenie zawodu inżyniera, inżynierki z medycyną, ale ja absolutnie nie znam się na anatomii, no, chociaż mieliśmy taki przedmiot, ale bardziej to służy właśnie temu, żeby pomagać lekarzom, na przykład przy konstruowaniu tomografów rezonansu magnetycznego, albo ich naprawie, albo przy przetwarzaniu zdjęć, więc jest to połączenie gdzieś tam informatyki, elektroniki i różnych dziedzin, właśnie żeby służyć konkretnie medycynie, czy takim nowoczesnym gałęziom medycyny. I tak, studiowałam 5 lat, zostałam inżynierką, obroniłam się i później zmieniłam specjalizację już na bardziej taką informatyczną, ale też ciągle w medycynie. I już wtedy wiedziałam, że w przyszłości nie chcę mieć nic do czynienia z tą dziedziną, no ale jakoś dotrwałam i obroniłam pracę magisterską. I dużo osób myśli, że skoro ja studiowałam na Politechnice, to ja miałam o wiele łatwiej, nauczyłam się programowania będąc na studiach, albo tego, co robię dzisiaj, a tak się nie stało i gdzieś to, co dzisiaj robię, jest wynikiem po prostu jakichś moich, mojego hobby, jakiegoś tam wewnętrznego szukania, co ja mogę robić w życiu. I nie wiem, czy to jest ten moment, żebym opowiedziała, jak to się w ogóle stało, że ja wylądowałam.
Tak, o tym chciałam zapytać, ale zaraz Cię jeszcze to zapytam. Jasne, jak to się stało, że w ogóle programistka, projektantka, bo powiedziałaś bardzo ważną rzecz, tak mi się wydaje przynajmniej, że warto o tym wspominać, że były studia, na które się wybrałaś i po prostu rzuciłaś, bo stwierdziłaś, że to nie jest Twój kierunek. I ja bardzo często spotykam się z projektantkami, z projektantami, osobami, które zaczynają w branży i ten etap, kiedy trzeba wybrać studia, traktują jako już tą taką decyzję, która na zawsze po prostu sprawi, że jesteśmy związani lub nie z jakimś kierunkiem i te wszystkie dylematy związane z tym, czy w ogóle się sprawdzimy w tym obszarze, czy może bardziej kierunki artystyczne, czy może jednak techniczne, czy da się to jakoś połączyć, czy ja się odnajdę z tą matematyką, czy bardziej właśnie iść na ASP, ale co wtedy z rysunkiem i z malarstwem. I też właśnie staram się zaznaczać to, że jeżeli po pół roku albo po roku okaże się, że to jednak nie jest kierunek dla nas, to świat się nie skończy, jeżeli zmienimy ten kierunek studiów albo stwierdzimy, że w ogóle studiować nie będziemy chcieli.
Dokładnie.
To też nic złego się nie stanie. Warto spróbować i przetestować po prostu, czy się w tym wszystkim odnajdziemy. No i właśnie, jak to się stało, że tutaj jakaś medycyna, bo też pytanie, czy Twoje studia w jakimkolwiek stopniu pomogły Ci w tym, czym się teraz zajmujesz, czy to jest tak, że 5 lat poszło gdzieś tam sobie, no powiedzmy, do kosza, bo teraz zajmujesz się zupełnie czymś innym, czy może są jakieś przedmioty albo jakieś obszary, które faktycznie widzisz, że przydały się w tym, czym zajmujesz się dzisiaj?
Jasne, to od razu powiem wprost, że my mieliśmy taki przedmiot, jak wstęp do programowania, ale też muszę przyznać, że to programowanie było nam tak przedstawione, że właściwie wszyscy byli zrażeni. Ja po prostu pamiętam, że byliśmy przerażeni. My w ogóle nie byliśmy tym też nawet zainteresowani, bo to wszystko wydawało się bardzo skomplikowane. I my wtedy programowaliśmy w języku C, takim dosyć niskopoziomowym, który teraz, oczywiście są programiści, którzy w nim programują, ale to nie jest język, który gdzieś tam się pojawia w rankingach, nie jest super popularny. Język C++, który już akurat jest dosyć popularnym językiem programowania, ale to wszystko było bardzo abstrakcyjnie nam przedstawione i właściwie ja z tego programowania pamiętam tyle, że mieliśmy jakby takie pierwsze, jakieś najważniejsze zagadnienia i koncepcje wprowadzone w miarę odpowiednim tempie, a potem już musieliśmy programować bardzo skomplikowane rzeczy, których nikt nie potrafił zrobić. I wszyscy nawzajem po prostu pomagaliśmy sobie, ściągaliśmy z internetu jakieś ćwiczenia, kody i tak dalej. Więc ja na studiach nie za bardzo nauczyłam się programować. Jeszcze chciałam podkreślić, że ja jeśli już programuję, to w technologiach webowych. A tego na moich studiach w ogóle nie było. I wydaje mi się, że niestety ciągle to kuleje. I to też jest dziwne, że jakby to jest czas, żeby dokładnie, że JavaScript i tak dalej. A tego jest bardzo mało na uczelniach, zwłaszcza jeśli chodzi o uczelnie publiczne. Przynajmniej takie mam wiadomości, jeśli chodzi o Politechnikę, to co się dzieje na Politechnice. Więc studia, myślę, że dały mi ogólnie jakieś takie pojęcie, jeśli chodzi o różne takie pojęcia inżynierskie, techniczne, ale myślę, że bez tych studiów też mogłabym to jakoś na własną drogą zdobyć tę wiedzę. Więc może nie mówiłabym, że to jest 5 lat, które poszło do kosza, ale z perspektywy czasu myślę, że no to był taki... No myślę, że to nie była trafna decyzja po prostu, ten kierunek.
No tak to się stało.
Tak się stało. Ja to zaakceptowałam i też oczywiście mam wspaniałe znajomości. Też jestem dumną absolwentką Politechniki Warszawskiej, więc są jakby jakieś benefity. Ale tyle. No, jakby gdybym mogła cofnąć czas, być może zdecydowałabym się iść jednak...
To dlaczego projektowanie i programowanie?
Programowanie, jasne. Moja ścieżka w ogóle jakby zaczęła się od tego, że pierwszą pracą ja byłam junior web developerem, tak się nazywało moje stanowisko. I tam byłam bardziej odpowiedzialna faktycznie za to, żeby coś wdrożyć, zaimplementować. Ale bardzo mi się spodobało, jak zespół UX-owy, który się zajmuje projektowaniem właśnie, dawał mi jakieś uwagi, mhm. czegoś się do nich chciał i ja mówię, ale oni fajne rzeczy robią. I przypomniały mi się też czasy, kiedy ja byłam nastolatką i to właściwie od tych czasów powinniśmy może zacząć, że zaczęłam robić strony internetowe mhm. moim idolom mhm. muzycznym mhm. wówczas. I to była taka moja pasja, ja spędzałam całe wakacje przed komputerem. Moja mama nie była zbyt zadowolona, że inne dzieci jeżdżą na polonie, a ja siedzę i po prostu klebię jakieś ślimaczki. No i wtedy też pamiętam, że te strony wyglądały tak dosyć ubogo i chciałam je upiększyć. Wtedy nie było jeszcze takiego narzędzia jak CSS, czyli język do stylowania stron mhm. internetowych. I po prostu pomyślałam, okej, no to mogę jakoś tą grafiką to upiększyć, po prostu tworzyć jakieś ciekawe efekty. I wtedy zaczęła się też moja przygoda z grafiką. Mhm. I zawsze jak robiłam stronę, to też ją projektowałam przy okazji. Okay. No i później w tej pracy przypomniało mi się, jak zobaczyłam tych projektantów, że kurczę, to jest takie super, ja też chcę to robić. I później zmieniłam pracę i poszłam, w ogóle zmieniłam jakby stronę barykady mhm. i poszłam mhm. na staż właśnie do działu User Experience. Okay. I tam poznawałam wszystkie te pojęcia związane właśnie z projektowaniem doświadczeń produktów mhm. cyfrowych. I po pewnym czasie bardzo zatęskniłam jednak do tego kodowania. Gdzieś mnie ciągnęło to, żeby gdzieś tam pogrzebać, mhm. Napisać trochę kodu. No aż wylądowałam w pracy, w której pracuję do dzisiaj i zajmuję się tym, albo to łączę. Więc tak staram się gdzieś tam dogadać dwóm pragnieniom, które noszę w sobie, czyli projektowanie mhm. i kodowanie. I też warto zaznaczyć, że ja nie programuję jakichś super skomplikowanych rzeczy, też nie rzadko piszę jakąś tam logikę do aplikacji. Bardziej siedzę w tej warstwie wizualnej, stąd mhm. taka moja wielka miłość do CSS-a i dlatego też mhm. prowadzę warsztaty, mhm. bo to jest taki super rzecz, z którą fajnie zacząć od kodowania, bo jest bardzo wizualna, szybko można coś naprawić.
Widać efekty,
dokładnie. Więc ja jestem taką, mówię często sobie, jak gdzieś tam jeżdżę na konferencje za granicę, to się przedstawiam jako coding designer. Mm-hmm. Nie mamy takiego tytułu, znaczy ciężko w Polsce, kodująca projektantka, no można.
Ale też zauważyłam, że jak się mówi o tym, że się robi to i to, mm-hmm. to jest takie trochę zaskoczenie, że łączy się jednak te dwa obszary, że tak. zazwyczaj się myśli o projektancie jako tej osobie, która siedzi w tych obrazkach mm-hmm. i robi kreatywne, tak. ładne rzeczy, a osoby, które zajmują się programowaniem, kodowaniem, to jednak te, które mają tą swoją działkę i siedzą tylko i wyłącznie w tym, więc a to są bardzo bliskie obszary mimo
dokładnie,
wszystko, więc
bardzo bliskie.
Łączenie i wydaje się dość naturalne.
Jasne, ja też w ogóle mam takie przemyślenia, że programiści, nawet ci, którzy tak bardzo są skupieni na swoim kodzie, też mają świetne uwagi, jeśli chodzi o projektowanie mm-hmm. często
też
interfejsu.
Mam takie
to jest naprawdę
tak.
I oni potrafią czasem tak wybić z tropu, bo siadasz z nimi z tą makietą i ci mówią, no tak, no ale czy przewidziałeś przypadek, kiedy ktoś nie wprowadzi adresu, mm-hmm. a wprowadzi mm-hmm. tylko kod i coś tam. I się tworzy takie sieć zależności, którą oni już przetwarzają sobie w głowie, mm-hmm. no bo wiedzą, że muszą napisać całą tą logikę i mają bardzo cenne rady i uwagi. Więc w ogóle myślę, że współpraca projektantów i programistów jest bardzo ważna. Mm-hmm. I trochę nie rozumiem, dlaczego powstał jakiś taki stereotyp, że to są, że te role zawsze się jakoś tam kłócą, że ci ludzie się nie lubią. Więc chciałabym odczarować jakoś taką misję.
Postaramy się to może dzisiaj też tak, trochę zrobić. Tak. Ja tylko na chwilę ci przerwę,
jasne.
Bo nasi widzowie piszą, że quiz nie działa, więc jeszcze raz.
Przepraszam. Jasne, tak. Quiz, jeszcze raz powtórzę, quiz będzie działał, jak tylko Instagram zadziała i skończy się webinar, to jeszcze raz sprawdzę, wrzucę wszystko, quiz jeszcze raz i będziecie mieć spokojnie godzinę, żeby jeszcze zagłosować, a później zrobię losowanie. Przepraszam, też w imię Instagrama. Tak
po
akurat się złożyło.
Po prostu problemy Pech. Techniczne, ale będziemy starać się tak. to odkręcić
jasne,
trochę po.
Jasne.
A ja tymczasem zapytam Cię o te studia, mhm. bo w zeszłym roku wyszedł raport Kobiety w IT. Między innymi Geek Girls Carrots brały w tym, tak. maczały swoje palce tak. w tworzeniu tego raportu. I w tym raporcie możemy znaleźć taką informację, że 85% kobiet, które studiowały informatykę, jest zadowolonych z wyboru kierunku. I o ile te, które już dotarły na tą mhm. informatykę i tak. poszły, zapisały się, są zadowolone, to wciąż jednak mam wrażenie, jest dość mało kobiet, które się na taki kierunek decydują. No i właśnie, mhm. jak to się stało, że tak mało kobiet decyduje się na informatykę i programowanie, które kiedyś było całkiem popularnym zajęciem wśród kobiet.
Tak.
Mogłabyś trochę nam o
tak.
tym powiedzieć?
Super właśnie, że powiedziałaś, że było popularne, bo ja się przygotowałam nawet z takim zarysem historycznym. Mam tutaj notatkę i mam nadzieję, że wszyscy mi wybaczycie, jeśli będę zerkała. Mhm. Ale właśnie tak, obecnie sytuacja jest taka, że faktycznie kobiet na kierunkach ścisłych, technicznych jest mało. Jest bardzo dużo inicjatyw, tak jak na przykład dziewczyny na Politechniki, które starają się sprowadzić te dziewczyny z powrotem. A dlaczego z powrotem, to powiem. Więc jakby jest światełko w tunelu. No dobrze, ale wrócę do tego, co wydarzyło się kiedyś. W latach 40. powstał pierwszy komputer programowalny ENIAC w Stanach Zjednoczonych i wtedy faktycznie głównie mężczyźni brali udział przy konstrukcji tego komputera, więc to była taka bardzo inżynierska praca. No ale tak się stało, że skoro ten komputer jest programowalny, ktoś go musi programować. Wydawało się, że to będzie takie dosyć żmudne i nudne, bo ten komputer był ogromny, tam było mnóstwo kabli. No i jakoś tak wyszło, że skoro kobiety wcześniej programowały maszyny właśnie przy użyciu takich kart perforowanych, warto też sobie wygooglać, jak to się działo, to te kobiety też mogą zaprogramować ENIAC-a. I powstał taki zespół sześcioosobowy, sześciu kobiet, które miały właśnie programować ENIAC-a i się tym zajęły. No i okazało się, że one przepinając te kable, gdzieś tam wchodząc do tych maszyn, poznały ENIAC-a jak nikt inny, więc stały się super ekspertkami w tym temacie, łącznie z tym, że nawet zaproponowały taką pierwszą koncepcję w debugowaniu. Debugowanie to jest sprawdzanie, czy kod ma usterki. I one wymyśliły coś takiego jak punkty zatrzymania, breakpoints, co dzisiaj jest takim popularnym terminem, jeśli chodzi o programowanie. No i to wymyśliły kobiety, właśnie te kobiety od ENIAC-a w latach 40., więc one zaczęły tak popularyzować programowanie i w ogóle popularyzować kobiecą stronę technologii. No i od tamtego momentu zapotrzebowanie w ogóle na programistów, programistki rosło i w związku z tym, że już była jakaś grupa kobiet, no to kolejne kobiety zostały wciągnięte w ten obszar i mówiło się nawet, że to jest taka babska praca, to programowanie, no bo jest żmudne, trzeba być cierpliwym, precyzyjnym. Więc mężczyźni zostawili to kobietom i tak było przez lata 50., 60., były różne testy predyspozycji, czy mężczyźni, kto się bardziej nadaje. I w związku z tym, że komputerów nie było w domu, no to ludzie startowali od zera. I to też było ciekawe, bo często kobiety czarnoskóre, które raczej nie miały takich szans na rynku, też mogły być tymi programistkami, bo przychodziły na test i okazało się, że myślały logicznie, że poprawnie wykonywały zadania, więc totalnie mogły zostać programistkami, tak się też działo. No ale kiedy w latach 80. pojawiały się już komputery na sprzedaż, takie komputery osobiste, to rodzice mieli taki plan, że kupią komputer i zainspirują, jak działa, jak w ogóle obsługiwać taką maszynę, swoich synów. I te córeczki często pozostawały gdzieś tam na boku, im zostawili lalki, jakieś spotkania towarzyskie, a ojcowie najczęściej siadali z synami, pokazywali, jak programować, jakie mają języki, jakie są istnieją języki programowania i ci synowie od razu po prostu chłonęli to wszystko, gdzie dziewczynki były tak trochę właśnie z boku. No i wtedy zaczął się, jest taki wyraźny spadek, jeśli chodzi o wszystkie statystyki studiów informatycznych, gdzie tych kobiet było coraz mniej. I faktycznie to już jest ten czas, lata właśnie 80, 84, tak przeczytałam w jednej z książek, że z 37% kobiet, które studiowały informatykę, nagle spadło do 17%.
To jest duży spadek.
Więc właśnie wejście osobistych komputerów na rynek spowodowało tak naprawdę
odsunięcie
kobiet. Tak. To jest taka ciekawa informacja właśnie, którą napotkałam, jak czytałam książkę Koderzy, którą też polecam. No i tak, no i mamy sytuację, która panuje dzisiaj, czyli nie jest kolorowo, ale mnie bardzo cieszy to, że dziewczyny są zachęcane, że są te wszystkie akcje, że
też chyba uczelnie zauważają.
Uczelnie, dokładnie, to, że dokładnie tak.
Warto zachęcić też inną płeć.
Tak, do tego, więc ja mam nadzieję, że też te dziewczyny ENIAC-a gdzieś tam się odrodzą i że znowu tych kobiet będzie coraz więcej. Ja też dużo jeżdżę na różne wydarzenia. związane z front-end developmentem, czyli tą wizualną częścią stron internetowych, aplikacji, która jest związana z programowaniem, i widzę bardzo dużo dziewczyn, co mnie bardzo cieszy, i też nastawienie tych wszystkich organizatorów, innych uczestników jest super, że to się staje takie bardzo takie środowisko, które jest otwarte i chcę tak właśnie zachęcić te dziewczyny, tak zgarnąć, przygarnąć, więc mam nadzieję, że faktycznie gdzieś tam ten boom na zawody technologii, w technologii, w branży tech pomoże i zwiększy liczbę kobiet.
Sama branża jest gotowa na to, żeby było więcej kobiet, tak, i zachęcają jak najbardziej, ale zanim dotrzemy do tego etapu, że interesujemy się konferencjami, no to jest, trzeba zrobić ten pierwszy krok.
Jasne.
No i teraz pytanie, jak w ogóle zachęcać dziewczyny do tego, żeby młode dziewczyny, no bo to jest, mówimy o tym etapie, gdzie właśnie myślimy o studiach, myślimy o naszej ścieżce kariery, gdzie jesteśmy w liceum, zastanawiamy się, czy technikum, zastanawiamy się nad tym, co zdać na maturze, jakie studia wybrać. I gdzieś tam jest to przekonanie, że jak w technologię, to informatyka, jak informatyka, to matematyka, a może niekoniecznie się odnajduje w tej matematyce. Ja sama stałam przed takim wyborem, przyznam się, że jak już zdecydowałam się na studia graficzne i już studiowałam grafikę, to miałam moment, gdzie zastanawiałam się, czy nie pójść na informatykę, bo strasznie mnie to kręciło. Ale matematyka to było to, co mnie od tego pomysłu odsunęło. I właśnie, no jak na przykład z matematyką nie czujemy się za dobrze, to czy to oznacza, że już zupełnie przepadło i nie możemy się tym zajmować? Czy może są jeszcze jakieś inne ścieżki?
Totalnie nie. Znaczy, ja też nie lubię takiego podejścia, że idziesz na informatykę, to od razu matematyka, albo chcesz pracować w branży technologicznej, to musisz super ogarniać matmę. Bo oczywiście na studiach informatycznych jest matematyka i jest to trudne, nawet dla ludzi, którzy mają jakąś tam, powiedzmy, łatwość w tym. Ale finalnie praca w branży technologicznej, no oczywiście są, matematyka jest ważna codziennie, ale to nie jest tak, że my tam rozwiązujemy całki albo różniczki. I poza tym, że jest programowanie, które faktycznie wymaga różnych często zawiłych koncepcji, jakiegoś tam logicznego myślenia i może nieźle od tego boleć głowa, to są też przeróżne inne zawody i obszary, w których można się rozwijać w technologii. Wspomniałyśmy projektowanie i to projektowanie też znowu dzieli się na różne gałązki w zależności od tego, co się lubi, co się czuje. Można projektować graficzne interfejsy i być bardziej takim grafikiem, osobą gdzieś tam, która ma jakieś poczucie estetyczne. Można projektować architekturę informacji, co robisz ty. Właśnie
to
można się z UX-ie.
Obiecuję.
Chyba w instrukcjach warunkowych otwórz to menu. Więc jest cały obszar user experience, który też z kolei się składa właśnie z osób, które gdzieś tam klikają te makiety, projektują również, ale też badaczy, co też jest bardzo ciekawe. W ogóle jeszcze, jeśli chodzi o user experience, to dla mnie super ciekawe jest to, że w ogóle filolodzy wchodzą do tej
filolodzy,
branży.
Filolodzy, filozofowie.
Filolodzy, filolożki.
Filolożki też, tak.
Musimy pamiętać, to jest webinar o kobietach. I moja koleżanka, która właśnie skończyła filologię, pracuje teraz jako UX writer. Czyli UX writing to jest taki obszar, w którym projektuje się treści. Więc teraz naprawdę jakby specjalizacji jest strasznie dużo. A jeszcze oczywiście jest marketing czy PR, które też są w branży technologicznej bardzo specyficzne, bo wymagają znajomości jednak rynku. Więc moim zdaniem, jeśli ktoś czuje, że ma takie powołanie do branży technologicznej, ale niekoniecznie czuje się komfortowo z matematyką albo po prostu nie widzi siebie na studiach technicznych, to ja bym po prostu radziła, żeby pójść za tym, co się lubi, i szukać już potem dalej takich specjalizacji w stylu UX writing i tak dalej. Jak jest się już w czymś dobrym, to tak naprawdę zawsze znajdzie się pracę i a w branży technologicznej to już w ogóle, bo zapotrzebowanie
tym bardziej,
jest
że właśnie
bardzo
to jest
duże.
Bardzo otwarta branża i tak. Obstawiam, że osoby, które decydowały się 10 lat temu na to, żeby iść na bibliotekoznawstwo, nie myślały o tym, że mogą dzisiaj pracować jako architekci informacji, dokładnie, projektując aplikacje mobilne albo jakieś, dokładnie, serwisy internetowe. I tak samo osoby, które studiowały czy studiują filologię, nie widziały siebie jako te osoby, które gdzieś tam z UX-em czy w ogóle z IT będą miały, tak, coś wspólnego. Mamy pierwsze pytanie, dwa pierwsze pytania. Ja też przypominam, że możecie je zadawać.
Zadawajcie.
Skąd Aga czerpie inspirację do sposobu prowadzenia wizualnie komunikacji Osomnes, tak? Dobrze.
The Osomnes, tak. To jest bardzo trudna nazwa, ja zawsze wybaczam. To jest jak Adam's Family, to jest Awesome Family. Awesome, na końcu S, The Osomnes, tak. The Beatles.
Ale wiadomo, o co chodzi, tak.
Wiadomo,
moja
co
marka.
Chodzi, tak, The Awesomes. Skąd czerpię inspirację?
Bo to jest bardzo, charakterystyczna.
Tak, świetnie, ale miło.
Tak.
Róż, no to jakby, to jest mój ulubiony kolor.
Ojejku, nie widać.
Nie widać, dokładnie, właśnie chciałam powiedzieć, że jak widzicie, róż. To jest taki mój ulubiony kolor i to jakby... Ja nie lubię, to jest dla mnie taki frazes po prostu, że ach, dziewczynki różowe, że kodowanie zachęcam przez różowy kolor. Ja mam nadzieję, że The Awesomes nie jest tak kojarzone, bo mamy dinozaur jest takim głównym znakiem rozpoznawczym, powiedzmy, The Awesomes, bo ja też uwielbiam dinozaury, kolor różowy i gdzieś tam to, że to lubię, to staram się po prostu to pokazywać, a ogólnie sposób na komunikację. Nie wiem, no to jakoś ode mnie wypływa. Ja obserwuję bardzo dużo różnych rzeczy, oczywiście na Instagramie i poza. Mnie się najbardziej... Aha, jeśli mogę powiedzieć o inspiracjach, to dla mnie zawsze, nie, po prostu takim odwiecznym źródłem inspiracji, też jeśli chodzi o projektowanie, takie już powiedzmy w pracy, jest Bloomberg. Zarówno wydanie papierowe, jak i ich strona. Uwielbiam to, co oni robią, czasami szalonego z artykułami, jakieś brutalistyczna estetyka, więc w wolnej chwili polecam zajrzeć sobie Bloomberg Online, ale trzeba też przekopać się przez takie nudniejsze artykuły i dotrzeć do takich tych featured, które są.
Zachęcam do tego, żeby wpadać na Instagrama Agi i śledzić, co robi w internetach, bo jestem wielką fanką Twoich filmików i wizualizacji właśnie z dinozaurami na różowym tle.
Tak, też
jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zerknijcie.
Dziękuję, tak. Dziękuję. I tak, a propos wizualizacji, to przygotowałam wczoraj wieczorem, robiłam takie wideo, które miało być taką zapowiedzią naszej rozmowy. I ponieważ przygotowywałam się i znalazłam kilka fajnych, ciekawych, zaskakujących statystyk, więc zrobiłam takie wideo i ono jest dostępne na Instagramie i na Facebooku a propos kobiet w IT, więc zapraszam.
Dobrze, to jeszcze mamy jedno pytanie. Wspominałaś o tych różnych gałązkach, które są z IT związane. Gdzie szkolić się w tym wszystkim? No bo jeżeli nie musimy iść na studia, to nie musi być informatyka,
oczywiście,
musi być programowanie.
Oczywiście.
To jakie mamy w ogóle możliwości?
Tak. To właśnie... Załóżmy, że wiemy, w czym jesteśmy dobrzy, w czym chcemy się rozwijać. No i teraz jest ten moment, że wypadałoby znaleźć kogoś, kto nam pomoże w jakiś sposób się tak do tej branży jeszcze bardziej łatwiej dostać, albo właśnie pomoże nam po prostu szukać jakichś różnych innych inicjatyw. Więc ja, mimo że jestem introwertyczką z natury i jak ktoś mi mówi, musisz mieć... Jestem, naprawdę.
Ale ja też to mówię i też było się tak...
Tak, mnie bardzo dużo pracy kosztowało to, żeby dzisiaj powiedzieć, że tak, przyjadę na webinar. A wewnętrznie tam, o Boże... W każdym razie... Tak, wracając, to jak mi ktoś mówi, że no wiesz, warto jest rozmawiać z ludźmi.
Networking, z obcymi ludźmi, tak?
Pamiętam moje pierwsze spotkanie, gdzie poszłam, to było spotkanie kobiet w technologiach i to było właśnie takie spotkanie, na zasadzie jest wykład, a później networking. I to jest tam w agendzie zaznaczone, więc ja wiedziałam, 17:30, tak. Okej, zastanów się, czy na pewno chcesz tam siedzieć. I było tak, że skończył się wykład, który był bardzo ciekawy. Ja mówię, ale fajnie, jest tyle kobiet, super. No i dziewczyna mówi, dobra, to teraz jest część nieoficjalna, rozmawiajcie, to jest dla was, to jest networking. Ja usłyszałam networking, pierwsze co, kurtka, szalik do domu. Więc ja wiem jak to jest, jak ktoś mówi, że rozmawiajcie ze sobą.
Tak, ja mam dokładnie to samo.
Ale naprawdę to pomaga. mi lata zajęły, żeby się jakoś tak bardziej otworzyć, ale też mamy komfortową sytuację, bo mamy internet i mamy Facebooka, którego ogólnie nie lubię, ale muszę wspomnieć, że na Facebooku jest bardzo dużo grup różnych. Tak. I jeśli mamy jakiegoś znajomego, koleżankę, kolegę, znajomą, która jest już, albo która jest już w branży, to niech nam po prostu wskaże, gdzie się chociaż zapisać i żeby zadać pytanie innym ludziom, że hej, interesuje mnie pisanie, nigdy nie robiłam, nie projektowałam treści, nie wiem jak to się robi na interfejsach, ale czuję, że to jest to i chcę iść w tą gałąź, to na bank znajdą się ludzie, którzy udzielą jakichś rad, albo odeślą, albo kogoś zalinkują i też jest masa różnych programów takich mentoringowych. Ja brałam udział w Dare IT, gdzie byłam mentorką. Ja linki potem do tych wszystkich inicjatyw, które będę tu wspominać, wrzucę w takim newsletterze, ale to na sam koniec powiemy, gdzie można te linki dostać. Jest właśnie Dare IT. Inicjatywa polega na tym, że są kobiety w technologiach, które już są od jakiegoś czasu, mają doświadczenie, są ekspertkami i udzielają jakby swoich rad osobom, które chcą zacząć. I po prostu, na przykład wiem, że chcę programować, to szukam programistki, z nią się kontaktuję i po prostu ona stworzy mi taki program mentoringowy, przez który mnie prowadzi. Więc takich inicjatyw jest dużo i myślę, wydaje
się... Tak, jeszcze Ci przerwę, bo wydaje mi się, że w grudniu albo w styczniu będzie startował też program Tech Leaders, który chyba dwa czy trzy lata już, może nawet dłużej funkcjonuje i tam nie tylko programiści i programistki, mentorzy się znajdą, ale również osoby z branży UX-owej, z takiej stricte projektowej od strony wizualnej, czy nawet takich umiejętności miękkich, związanych z zarządzaniem, czy po prostu z biznesem, więc myślę, że tych programów mentoringowych jest dużo więcej i jeżeli by się po prostu poszukało, to jest szansa, że znajdziemy coś dla siebie i wtedy praca z takim mentorem jest nieoceniona, bo to jest jednak jeden na jeden współpraca z osobą, która siedzi w branży. Tak.
Czy ty bierzesz udział?
Tak.
Tak chciałam.
To będzie trzeci rok, jak biorę udział w programie i to jest też dla mnie świetna nauka jako osoby, która jest po tej drugiej stronie, ale taka praca jest nieoceniona po prostu.
Dokładnie, z drugą dokładnie. Osobą. I też ile daje satysfakcji Tobie jako mentorce, prawda? Kiedy widzisz ten progres, postęp, otwarcie się drugiej osoby.
Jak ludzie mówią, że właśnie dostają pracę w branży, czy dostają się na staże, to jest zawsze coś takiego, co tutaj kopa i masę motywacji.
To ja pozdrawię Angelikę, którą mentorowałam właśnie w tym roku. To chciałam pozdrowić. Nie wiem, czy ogląda, ale w każdym razie, jeszcze wracając do programów mentoringowych, są programy takie, na które się trzeba dostać, czyli złożyć jakiś tam formularz, wypełnić. Ale jeśli na przykład nam się nie uda, bo jest dużo chętnych, no to możemy też bezpośrednio, uważam, napisać do osoby, którą gdzieś tam śledzimy, uważamy, że to, co robię, jest fajne. I ta osoba na pewno, nawet jeśli nie będzie miała czasu faktycznie wesprzeć takim mentoringiem, to odesłać gdzieś dalej, albo jakoś tam chociaż pierwszy krok ułatwić postawienie tego pierwszego kroku. Więc wydaje mi się, że warto szukać takich osób w internecie, warto być aktywnym na grupach,
Spotkania, meetupy.
Spotkania, networking.
Nawet jeżeli nie networking, to ja zachęcam do tego, żeby pójść chociaż na jedno takie spotkanie. Jasne. Zobaczyć, jak to wygląda.
Tak.
Jak nawet nie networkingować, to chociaż posiedzieć na wykładzie i skorzystać z tego, że się czegoś nowego dowiedzieliśmy.
Dokładnie.
A być może okaże się, że ktoś jeszcze, a może ktoś znajomy w ogóle będzie na takim spotkaniu, bo ja pamiętam, że jak szłam na pierwsze Geekers Carols, które się w Warszawie dopiero zaczynały, to mnie tam zaciągnęły też dziewczyny ze studiów, które same też nie chciały iść, więc gdzieś tam w 3 czy 4 dziewczyny się zebrałyśmy i po prostu poszłyśmy. I zdecydowanie łatwiej wtedy jest rozmawiać z nowymi, nowo poznanymi osobami, bo gdzieś tam jest się w otoczeniu tych osób, które już znamy. Więc to też jest jakaś taka możliwość zahaczenia się. A jak już poznamy ludzi, którzy przychodzą na takie meetupy, to będzie dużo łatwiej potem gdzieś na jakiejś konferencji można się spotkać. Ja chciałam podpytać Cię, bo padło pytanie na czacie o to, skąd wszystkie info statystyczne, czy to z książki Koderzy, czy są też jakieś inne źródła?
Tak, ja przygotowałam się z internetu oraz książki Koderzy, która ma bardzo dużo statystyk. Nie powiem skąd z kolei autor czerpał, tam są oczywiście referencje, przepisy, tak. Jeśli chodzi bardzo internet, to po prostu poznajdowałam różne artykuły.
Raport właśnie kobiety w IT.
Tak, to jest, jeśli chodzi o sytuację w Polsce, to jest super przydatne. Mhm. Niestety mało jest artykułów i danych poza tym raportem i jeszcze jakimś innym, który znalazłam. A propos sytuacji kobiet w technologii w Polsce, dużo znalazłam takich, głównie niestety dotyczących Stanów. Mówię niestety, bo to jest bardzo specyficzny rynek, Dolina Krzemowa, wiadomo.
Tak, jest jeszcze popularnie raport branży UX w Polsce,
dokładnie.
Również znajdzie się informacje dotyczące tutaj już stricte związanych z UX-em,
tak.
ale taki raport co roku wychodzi, więc tam można na przykład zobaczyć, jakie są różnice w płacach,
czy
popularność kierunków i tym podobne, więc tak.
Książkę Koderzy w ogóle polecam i tam jest dużo, dużo właśnie takich informacji i statystyk.
Kolejne pytanie, więc pozwolisz, że zadam.
Oczywiście.
Czy znasz kogoś, kto przeszedł z nauki akademia do UX i czy wiesz, jak wyglądał ten proces? Jak formułować CV do UX, mając głównie doświadczenia naukowe, postery, publikacje? To może najpierw to pierwsze pytanie, czy znasz kogoś po akademii, kto się zdecydował na UX?
Po akademii, nie wiadomo, tak zakładam, że ktoś się pytał, że studiował coś i przeszedł na stronę UX-a, tak?
Podejrzewam, że może chodzi o akademię, czy ASP?
ASP, jasne, tak.
Czy o to chodzi?
Tak, czy po ASP? Tak, znam. Znam ludzi nawet po architekturze, którzy działają
w UX. To jest szalenie popularny kierunek w UX-ie. Zauważyłam, że wielu architektów... Rozmawiałam o tym dosłownie wczoraj z ludźmi, że jest masa architektów przebranżawiających się właśnie na UX.
Więc po akademii, jeśli chodzi o Akademię Sztuk Pięknych, tak rozwinę, to tak. Ja też miałam taki mini wykład na początku tego roku.
Na ASP
warszawskim. I bardzo dużo osób mnie właśnie pytało, jak skąd się uczyć tego UX-a. Sytuacja jest taka, ja też chciałam coś, jakby ten temat pociągnąć dalej, żeby UX-a na ASP było więcej. No uważam, że jeśli ktoś się uczy projektowania graficznego, no to jest super ważne. No ale jakby... No, to jest uczelnia, władza uczelni i tak dalej, to jest trudny temat, więc dużo osób chce i bardzo chce chłonąć tę wiedzę, ale znam osoby, które gdzieś tam uczyły się na własną rękę, czy poszły na staż potem, no bo studenci ASP już mają przynajmniej tę część projektowania za sobą i muszą po prostu się bardziej wgłębić w te aspekty takie psychologiczne, czy też testowania i badania w ogóle tych projektów. Znam takie osoby. Jak wyglądała, to wydaje mi się, że to w zależności od przypadku, bo naprawdę mam różni znajomi, przychodzili właśnie taką drogę i mi się wydaje, że to był staż, na pewno jakieś dużo projektów na własną rękę, jakichś freelancerskich, gdzieś tam trochę na własną właśnie rękę na boku. No i później praca, taka już poważniejsza, nazwijmy to.
Też trzeba zaznaczyć, że te kilka lat temu raczej nie mówiło się o tym, że jesteśmy UX designerami,
dokładnie.
Tylko mówiło się o tym, że jesteśmy projektantkami graficznymi przy okazji pracy w agencjach, na przykład reklamowych, po prostu robiło się i publikacje, druki, i strony internetowe i to był raczej taki standard, że albo ktoś się zajmował grafiką i też robił strony internetowe, więc siłą rzeczy siedział trochę w tej branży, albo w ogóle ktoś się zajmował frontendem, czy po prostu... technologiami webowymi i przy okazji też robił grafikę do stron, więc jak się szukało tej pierwszej pracy po prostu w projektowaniu, to gdzieś tam zawsze się można było zahaczyć o te strony internetowe. Ja tylko zaznaczę, że z mojego otoczenia większość projektantek i projektantów UX to są teraz ludzie, którzy skończyli akademię. Byli na malarstwie, na wzornictwie przemysłowym, więc wydaje mi się, że jest jakieś takie naturalne.
Jest takie przejście, prawda?
Projektowania to są bliskie
tym
tematy.
Tym bardziej, że to jest projektowanie i też wydaje mi się, że teraz jakby jest taka potrzeba silna też jakby separacji projektowania graficznego, czy tak zwanego projektowania UI, czyli User Interfaces, czyli projektowania tych właśnie interfejsów, od UX, czyli User Experience, które się cechuje trochę inną typem aktywności. I mnie to trochę tak mierzi, no bo jakby wszyscy gdzieś tam są projektantami, też muszą znać te zasady, mają jakieś tam wyczucie, więc ja w ogóle jestem raczej taką zwolenniczką, pracowniczką, że się mówi, że projektuje.
Projektuje. Tak, ja też jestem tak. za tym, żeby mówić, że się po prostu projektuje. A co się projektuje, to...
Jak i co tam konkretnie? To już później wynika też często w zależności od firmy, od projektu.
Czy jakiejś specjalizacji, w
tak, bo to jest projektowanie, rozwiązywanie problemów w kreatywny sposób.
Dobrze, to tutaj jeszcze była druga część pytania o to, jak formułować CV do UX, mając głównie doświadczenia naukowe, postery, publikacje. Czyli chodzi o to, że nie ma się doświadczenia takiego zawodowego w tym obszarze i szukamy prawdopodobnie pierwszej pracy, jak się do tego zabrać.
Wydaje mi się, że warto mimo wszystko zrobić jakiś projekt, chociażby jakiś wymyślać jakąś aplikację, albo bardzo modne jest robienie redesignów, że jest aplikacja pyszne.pl na przykład, która nam się nie podoba, robimy redesign i całe case study, takie studium przypadku tego i to już jest coś, co możemy wrzucić do portfolio. Oczywiście najlepiej jest robić coś przydatnego i jest taka fajna inicjatywa Rzeczywiste Doświadczenia, która zrzesza projektantów i badaczy, właśnie User Experience i oni pomagają różnym organizacjom non-profit. Pomagają im przeprojektować stronę, tak
super,
żeby właśnie było...
inicjatywa, tak, bo można spróbować się w
dokładnie.
Praktycznych
i mi się wydaje, że jak się tam zgłosi i poprosi właśnie, że mam taki przypadek, chcę zrobić jakiś projekt, chcę, żeby on faktycznie był realny, ale nie mam umiejętności, a chciałabym się nauczyć, chciałabym. Myślę, że to jest fajny start. No albo też samemu można sobie coś tam...
Można szukać też po znajomych, po rodzinie. Nie mówi się, że najgorsze są projekty dla rodziny znajomych, ale jest to jakiś początek i taki punkt wyjścia, żeby
wydaje mi się, że jednak jak ktoś nie ma totalnie doświadczenia, a chce gdzieś aplikować, no to warto mieć takie podstawowe portfolio i to jak w ogóle przygotować takie portfolio, jeśli chodzi o user experience, które nie opiera się tylko na obrazkach, ale też trzeba opisać jakieś tam,
jak
ten proces wyglądał, tak. To jest masa też ciekawych artykułów w internecie, ja się postaram coś znaleźć i podrzucić później.
Ja też podpowiem, że jeżeli chodzi o sam dokument CV, no bo to jest najbardziej kłopotliwe, to znaczy nie mamy doświadczenia zawodowego, a tam zawsze jest wpisane to doświadczenie zawodowe, to co wpisać, jeżeli tego nie mamy. Wspominałaś o programach mentoringowych. Można zamieszczać w CV takie informacje jak właśnie to, że brało się udział w programie mentoringowym, że realizowało się projekty właśnie non-profitowe dla jakiejś fundacji czy organizacji. Można jak najbardziej wpisywać szkolenia, kursy. To jest coś, co pokazuje, że kursy, jest ta inicjatywa z naszej strony, że chcemy się tego uczyć. Tylko jeszcze nie mieliśmy okazji, nie miałyśmy okazji spróbować swoich sił w takim prawdziwym, praktycznym wymiarze.
Ja jeszcze tylko dodam, bo wspomniałaś super właśnie o kursach i są też kursy online i my nawet nie widzimy tego nauczyciela, bo to są na przykład kursy na Kurserze, które są często darmowe.
Albo na Skillshare, bo tam też Aga tworzy swoje kursy.
I można sobie ten kurs, można sobie ten kurs wtedy też dodać do CV. Dlaczego nie? Bo to pokazuje, że my jesteśmy po prostu aktywni, że my chcemy się tego uczyć i to, że to jest w internecie albo że to jest gdzieś tam nawet na YouTubie, to jest jakiś kurs, który został podzielony na jakieś części, to dlaczego nie?
Dlaczego to jest sygnał dla pracodawcy, że jesteśmy zainteresowani jakimś tematem i na własną rękę próbujemy poszukiwać możliwości, nawet jeżeli nie dane nam było jeszcze po prostu znaleźć pracę. Tutaj ktoś poprosił o linki mentoringowe. Ja myślę, że w tym newsletterze, o którym wspominałaś, mogą być takie informacje również zawarte.
Ja na koniec na czacie będzie widoczny link do newslettera The Awesomes. To jest taka specjalna lista właśnie przeznaczona na dzisiejszy webinar i ja jutro przygotuję te wszystkie linki, też moje inspiracje, to o czym dzisiaj nie uda nam się porozmawiać ze względów czasowych. Więc ten newsletter można będzie się tam zapisać i otrzymać jutro maila.
Tutaj padło jeszcze pytanie o to, jaka jest różnica płac pomiędzy kobietami UX a mężczyznami UX, bo wspominałam o raporcie User Experience i Product Design w Polsce. Ja po prostu zachęcam do tego, żeby zerknąć sobie na ten raport. On jest dostępny za darmo online też. Będę Ci wdzięczna. A autorami raportu jest Iga Mościchowska, Joanna Rutkowska i Tomasz Skórski, więc to bez problemu znajdziecie dosłownie w ciągu kilku sekund. Jeżeli będziecie bardziej zainteresowani tym tematem i tam te wszystkie dane możecie znaleźć, ponieważ ja nie pamiętam dokładnie, jakie były różnice i nie chcę skłamać, a są różnice, więc zachęcam do tego, żeby zerknąć.
Jako ciekawostka z mojej wiedzy, tej przygotowań, mogę powiedzieć, że krajem na świecie, w którym są największe różnice między kobietami i mężczyznami w płacach, w branży technologicznej, jest Korea Południowa.
A są dane o tym, jakie są najmniejsze różnice?
Nie, tego nie wyczytałam, ale może znajdę i umieszczę w newsletterze. Tak.
Super, fajnie. Dobrze, to ja w takim razie widzę, że nie mamy na razie kolejnych pytań od naszych widzów, więc ja podpytam Cię trochę o rzecz, o której już trochę wspominałyśmy, czyli konferencjach, wystąpieniach i prelekcjach, bo wydaje mi się, że to jest taka świetna opcja dla nas jako projektantek czy programistek na to, żeby w jakimś stopniu wyróżnić się w branży, pokazać trochę się od tej eksperckiej strony. Jak to się stało w ogóle, że zaczęłaś występować? Bo pojawiasz się na scenach już nie tylko w Polsce, ale za granicą. Ja co chwilę jak patrzę na tego Twojego Instagrama, to widzę, że jeździsz po całym świecie i występujesz. Jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś występować? Okay. Bo mówiłaś o tym, że jesteś introwertyczką, więc to się jakoś zupełnie nie spina.
Stało się tak, że ja jestem aktywną użytkowniczką Twittera. Bardzo lubię tę platformę i też polecam osoby, które gdzieś tam chcą śledzić, co się dzieje w branży. Polecam followować ciekawe osoby na Twitterze. Raczej za granicą, w Polsce faktycznie mało się z tego korzysta, ale ja właśnie gdzieś tam pewnego czasu sobie zaznaczyłam osoby, które robią fajne rzeczy i zaczęłam śledzić i zobaczyłam, że te osoby jeżdżą na konferencje. I mówię, ale to jest super, żeby tak zdobywać wiedzę, zdobywać, dzielić się nią. No i zauważyłam, że też dużo kobiet to robi, że to jest fajne i one są szczęśliwe po tych wystąpieniach i tam ludzie mi piszą, że byłyście świetne.
To wygląda jak całkiem sympatyczna inicjatywa, aż co się brać udział?
Stanąć na scenie, tak. Nie? I ja sobie pomyślałam, okej, no jakby o czym ja bym miała zrobić prezentację? No o niczym, bo w ogóle co dopiero zaczęłam jakby raczkować w tej branży. Czy ja w ogóle lubię występować? No oczywiście, że nie, więc jakby szybko pożegnałam się z tą myślą, ale ona do mnie wróciła. Już tam, kiedy minęło kilka lat pracy w branży i pomyślałam, że potraktuję to jako takie wyzwanie. I ja wiem, że to nie jest nic przyjemnego dla mnie, że to się będzie wiązało ze stresem, ale chcę spróbować. I wtedy zgłosiłam się, to jest takie pojęcie call for papers z angielskiego, czyli po prostu zgłaszanie się, zgłaszanie swojej chęci, swojej aplikacji, właśnie żeby zostać prelegentem. I ja się zgłosiłam na konferencję dla programistów, w ogóle Java. Ja w Javie nie programuję, ale zgłosiłam się, bo właśnie chciałam opowiedzieć o tym, dlaczego programiści powinni mieć przynajmniej jakieś takie pojęcie, jeśli chodzi o projektowanie doświadczeń, projektowanie właśnie user experience. I ku mojemu zdziwieniu dostałam się, bo to było też to głosowanie, czyja prezentacja powinna być wybrana. No i moja jakby się tam załapała. Może też przez kolegów z pracy, którzy to było dobra.
Wyklikali.
No i miałam, to był, sprawdziłam dzisiaj. To był 2015 rok. I wspominam to strasznie. Bardzo się stresowałam. W dniu, kiedy miałam to wystąpienie, chciałam zadzwonić do organizatorów i w ogóle odwołać.
Miałam dokładnie takie same doświadczenia, że chciałam wyskoczyć przez okno w tym miejscu, jak czekałam na swoją pierwszą prelekcję, ale to było strasznie stresujące.
A kiedy to było? Pamiętasz?
To było całkiem niedawno. Ja myślę, że z niecałe 2 lata występuję na scenę.
A pamiętasz, gdzie to było?
Tak, to było w Warszawie. I to było Ladies That UX, więc to był mały meetup.
Okej.
I strasznie się tym stresowałam. No, wydaje mi się, że tak, że to było moje pierwsze wystąpienie.
Ja już czuję. No, ja też. I ta konferencja, na której byłam, to też nie była jakaś duża konferencja, bo ona była podzielona na różne ścieżki i ja się bałam w ogóle, że znaczy z jednej strony bałam, a z drugiej strony bardzo chciałam, żeby nikt nie przyszedł, bo no, powiem sobie sama, nie?
Tak.
Przyszła jakaś tam grupa osób, wcale nie mała. I potem jeszcze te osoby zostały, żeby zadać mi pytanie. I to było dla mnie takie, faktycznie ja poczułam to, co czuły te wszystkie dziewczyny na Twitterze, że ci ludzie zostają, chcą z tobą rozmawiać.
Są zainteresowani,
a nie życzą ci właśnie, żebyś się przejęzyczyła albo,
zapomniała
scenę, tak. Słowa i tak dalej. Dokładnie.
Czyli call for papers.
Tak, zgłosiłam się, więc to była moja inicjatywa. I potem, potem zgłosiłam się na konferencję za granicą, do Włoch, pamiętam do dziś, w Mediolanie. I wtedy, ja już nie pamiętam, jak to się stało, ale zaczęłam dostawać zaproszenia po prostu. Ludzie do mnie pisali, że organizują konferencję, czy nie chciałabym wystąpić.
Efekt kuli śniegowej.
Tak, trochę tak. No i faktycznie to jest strasznie fajne, bo poznaje się ludzi, podróżuje się. I to dla mnie był takim
i nawet introwertycy aspektem. Mogą robić takie rzeczy.
Tak, dokładnie, bo można się zamknąć w hotelu, przygotować do prezentacji, nie wychodzić, później jest prezentacja, powiedzieć ludziom, że sorry, ale źle się czuję i wyjść. Ale później się dzieje właśnie ta cała magia, że ci ludzie mają taką fajną energię, że aż się chce z nimi rozmawiać.
Chce, tak.
I człowiek się otwiera na to. Więc zaczęłam po prostu sama, jakby to był mój pomysł i...
Te zgłoszenia są możliwe, wystarczy zerknąć na, bo konferencje odpowiednio wcześniej umieszczają takie informacje, tak, na Facebooku, na tych Instagramach, tak, Twitterach czy na stronach internetowych, więc jeżeli wiecie, że jest jakiś obszar, który Was interesuje, na przykład UX, UI czy po prostu IT, to myślę, że nawet w samym naszym pięknym kraju, w Polsce, znajdziecie sporo konferencji, które zapraszają na wszelkiej maści wystąpienia i to czasami są warsztaty, to czasami są takie prawdziwe prelekcje długie, które trwają na przykład 35 minut, 40 minut, ale spotkać można się również z krótkimi lightning talksami, które trwają 5, 10, 15 minut i to jest świetna opcja do tego, żeby się przetestować, bo jest na tyle krótko, nie czuć aż tak bardzo, że boli.
Naprawdę w ogóle to jest prawdziwe wyzwanie przygotować prezentację w 5 minut, a jaka jest satysfakcja. Ja pamiętam, występowałam, to akurat nie było 5 minut, ale prezentacja była ograniczona, to była takie w formie TEDa do 18 minut i talka, czyli prezentację, którą miałam wcześniej na pół godziny, musiałam skrócić i to był naprawdę super kreatywny proces przygotowywania w ogóle, ale jeszcze chciałam tylko dodać do tego, co powiedziałaś, że właśnie warto się zgłaszać i często ludzie, zauważyłam, osoby, które wcześniej jeszcze nie aplikowały, mają takie poczucie: ojej, ale w ogóle o czym ja powiem? Przecież ja nie jestem ekspertem, nie znam się. Tak. Przecież ci ludzie będą oczekiwali ode mnie ilość tam lat doświadczenia albo jakiejś super technicznej wiedzy. I właśnie nie, bo wbrew pozorom, ja te prezentacje, które gdzieś tam dotykają mnie głębiej i pamiętam na długo, to są prezentacje od osób, które na przykład tam pierwszy raz stały na scenie, albo dopiero co weszły do branży, albo to jest w ogóle jakiś taki temat, który nie jest stricte techniczny, więc wydaje mi się, że po prostu trzeba otworzyć głowę i jeśli ma się faktycznie taką blokadę, że nie wiem, o czym powiedzieć, to nie wiem, zaprosić koleżankę, porozmawiać z nią, w czym ja jestem dobra w ogóle, co Cię interesuje, jeśli Ci opowiadam, co jest ciekawego, więc oj, takich rad mam bardzo dużo, ale niestety nie chcę też rozciągnąć, właśnie, tak. Więc każdy może stać na scenie i to jest, jeśli ja to zrobiłam, a naprawdę...
Też tak zawsze mówię, że jeżeli ja zrobiłam to znaczy, że każdy może.
Dokładnie.
Ale dopóki nie sprawdzimy, dopóki nie staniemy na tej scenie, tak, nie spróbujemy, to nie dowiemy się, czy faktycznie możemy się w tym odnaleźć, bo to znowu, to jest tak jak z tymi studiami. Może wystąpimy na jednej konferencji i okaże się, że zupełnie się w tym nie czujemy i w ogóle nas to nie kręci.
Oczywiście.
I nie ma potrzeby potem jeżdżenia dalej występowania, nie ma się do czego zmuszać.
Dokładnie.
Ja mam kolejne pytania.
Tak.
Co myślisz o kilkumiesięcznych kursach UX? Mają jakąś wartość, czy jednak celować w studia? Jakie kursy mogłabyś polecić dla kogoś, kto zaczyna?
Okej. Ja myślę, że to wszystko zależy od tego, od nauczyciela. Ja nie brałam udziału w takim kursie, ale moi znajomi szukali, bardziej chyba jeśli chodzi o bootcampy programistyczne. Gdzieś tam docierały do mnie głosy, ale gdzieś to też mogę sobie przełożyć na UX. Są takie kursy kilkumiesięczne i wydaje mi się, że właśnie dużo zależy od nauczyciela. Jeśli ten nauczyciel potrafi zainspirować i też tak trochę zmotywować, żeby tej wiedzy nie traktować na zasadzie przychodzę na kurs od 8 do 17.
Jest jakiś materiał, tylko, który trzeba przerobić.
Tak, dokładnie. I odhaczamy i do domu, tylko faktycznie tak zainspirować, że my wracamy i chcemy jeszcze głębiej i właśnie gdzieś tam rzucamy się w jakieś projekty dodatkowe, no to super. Jeśli to jest takie bardziej szkolne, no to ja mimo wszystko mocniej wierzę w takie projekty praktyczne, czyli chociażby te rzeczywiste doświadczenia albo hackatony. Nieważne, że nic nie umiemy. Idziemy na hackathon i mówimy, że chcemy jakoś pomóc, nie? Chcemy zaprojektować coś, przebadać, przetestować. I to jest też moment, żeby poznać jakieś osoby, które są w branży. Ale myślę, że jeśli ktoś w ogóle jakby nie potrafi się w tym odnaleźć i potrzebuje takiego porządkowanego planu, to myślę, że to jest bardzo dobry wariant, który można podjąć. Właśnie takie kursy kilkumiesięczne. I teraz pytanie było, czy kursy, czy studia? Ja też nie studiowałam. Natalia, ty możesz coś powiedzieć.
Ja studiowałam projektowanie i wykładam na podyplomowych studiach.
Dokładnie.
Więc podyplomowe studia już wymagają tego, że kończymy jakieś studia wcześniej, więc musimy ten papier, żeby na podyplomówkę się wybrać. Ale tak, są studia, które są bardziej lub mniej związane z UX-em i można się na nie zdecydować. Pytanie, czy chcemy poświęcić aż tak dużo czasu na to, żeby zajmować się tym tematem? Tak jak wspomniałaś, praktyka jednak
jest czymś, co
nam bardzo pomoże. Jeżeli potrzebujemy tego uporządkowania, no to faktycznie studia UX-owe mogą być czymś, co nas zainteresuje, ale też trzeba się przygotować na to, że tak jak na wszystkich studiach będą przedmioty, które być może interesować nas nie będą.
Oczywiście.
I na to się trzeba zawsze przygotować, że nie zawsze uczymy się tylko tego, co nas super kręci, nie zawsze trafimy na wykładowców, z którymi się dogadamy, więc to tak jak każde inne studia, które byśmy wybrali, trzeba się zastanowić, czy lubimy studiować, bo myślę, że to jest bardzo ważne.
Bardzo ważne
czy
pytanie.
Czy lubimy się uczyć? Bo to jest super ważne też w naszej branży, jednak szybko zmieniającej
oczywiście.
Się. Że musimy to lubić. Ale ja jak mam odpowiedzieć, czy studia, czy nie studia, to zawsze mówię spróbować studia i zobaczyć, czy to jest dla nas po prostu
wydaje
wpuścić,
mi się też, że w zależności od osoby, niektórzy mają faktycznie coś takiego, że wolą jest to uporządkowane, nawet dostać ocenę.
Tak, notatki sobie zrobić. I to jest takie...
Niektórzy nie mają takiej potrzeby i wtedy... No, studia pewnie wiążą się też z jakimś tam aspektem finansowym, czy takie kursy, a z kolei taka praktyka trochę partyzancka, nie? Więc ja tak czy siak, nawet jak jest się na studiach, mi się wydaje, że warto angażować się w coś dodatkowego,
nawet
praktycznego.
Nawet na studiach są koła naukowe, są jakieś inicjatywy. Teraz widziałam, że dużo uczelni rusza z takimi kołami naukowymi, UX-owymi i zapraszają gości.
Tak, na SWPS-ie też przecież wszystko, co się dzieje wokół strefy designu, więc to też jest super. No i inicjatywy oczywiście dookoła, Ladies That UX, TPUX,
Future Design.
Jeszcze w linkach, tak, bo tego jest tyle, że super.
Teraz jest świetnie, bo mamy mnóstwo możliwości, gdzie możemy szukać tej wiedzy, gdzie się zaczepić, więc tak naprawdę większy problem jest przy tym, co wybrać, żeby nie łapać się wszystkiego, bo nie ma na to czasu. Ale na pewno nie ma tej obawy, że jeżeli nie studia, to nie będę miała zupełnie niczego, gdzie będzie można się
warto
złapać.
Warto zaznaczyć, że w różnych miastach, nie tylko Warszawa, czy Kraków, czy Wrocław. Naprawdę.
Zwłaszcza większe miasta, można się spotkać z wysypem teraz.
I
takich...
te inicjatywy bardzo często też wychodzą od kobiet. Właśnie to, bo jeszcze wracając do tematu matki, czyli kobiety w IT, to jest super w kobietach, że tu absolutnie nie mówię mężczyznom, bo oni też mają swoje meetupy. Mówiąc swoje, myślę, że organizują, ale u nas, jeśli chodzi o właśnie tą branżę taką projektową, user experience, to tych inicjatyw wychodzących od kobiet jest strasznie dużo. I też uważam, że to jest super, że te inicjatywy są otwarte dla wszystkich.
Tak, to nie jest tylko tak, że organizują je kobiety, tylko kobiety mogą przyjść.
Jasne.
Jest otwarcie na... Tak, niezależnie od tego, kim jesteśmy, co robimy, jakie mamy doświadczenia, to są wszyscy mile widziani.
Dokładnie.
Czy mogłybyśmy polecić, gdzie można szukać meetupów o UX-ie w Warszawie?
Tak. Ja zrobię na pewno taki zbiór. Na grupach.
Grupy na Facebooku.
Grupy na Facebooku,
najlepsze
UX, product design i tak dalej. I tam na pewno ludzie sami wrzucają przypominajki, że coś się dzieje w Warszawie.
Tak.
No ale tak jak wymieniłyśmy Ladies That UX, TP UX, Future Design. Kiedyś robiłam meetupy The Awesome jeszcze z Martą, moją koleżanką.
No, Geekers Carrots przecież robią.
Geekers Carrots, dokładnie. Women in Tech.
Także więc jest tego całkiem sporo. Kończy nam się czas, niestety.
Tak.
Ja chciałabym jeszcze rozmawiać tutaj za 3 godziny z tobą.
Ja się bałam, że nie będziemy miały oczu.
Ale czy mogłabyś w ramach podsumowania... Masz jakąś złotą radę albo złote rady, które chciałabyś zostawić po tym webinarze osobom, które nas oglądały i będą oglądać później nagrania?
Jasne, czuję taki ciężar teraz odpowiedzialności.
Musisz powiedzieć coś mądrego.
Przede wszystkim wydaje mi się, że takie punkty, które gdzieś tam zostały w głowie z tej naszej rozmowy, jest to, że warto próbować, nie zrażać się i absolutnie nie nakładać na siebie takich ograniczeń, że branża technologiczna to jest matematyka, której na przykład nie lubimy. Że programowanie jest trudne. Oczywiście wszystko na jakimś etapie wiąże się z bolącą głową, potem, krwią i łzami.
Ale jeżeli to lubimy, to jest
na
naprawdę,
pewno jak już się zajdzie, to warto próbować. Że branża technologiczna jest szeroka i że nie mówimy tylko o programistkach, jeśli mówimy o kobietach w branży. Są projektantki i jeśli chodzi o user experience, to już tam jest tyle tego, że głowa mała. Ale też marketing, PR, w ogóle project management, HR i tak dalej. Także tutaj każda z nas może coś znaleźć. Warto być odważną. Mówię odważną, bo adresujemy ten temat kobiety w technologiach, ale oczywiście mężczyźni tak, warto być odważnymi. Właśnie, jeśli pójdziemy na studia, które gdzieś tam nie spełniają naszych oczekiwań, to może warto je zostawić i jednak podążać za pasją. Mhm. Na pewno takie proaktywne szukanie z tego, co chcemy robić, bycie w kontakcie z różnymi inicjatywami, korzystanie z internetu jako do narzędzia też do networkingu, śledzenie Instagrama nie tylko, żeby obejrzeć, co się dzieje u Roberta Lewandowskiego
albo u Agi.
Ale też jest bardzo dużo fajnych, ciekawych kont, przez które możemy się uczyć. Więc czerpać tę wiedzę zewsząd. I naprawdę ja wierzę, że jeśli ktoś ma taką swoją niszę, to odnajdzie też tą niszę w technologii. I teraz się tyle dzieje, że naprawdę. Tak. I konferencje też zachęcam mimo wszystko spróbować zrobić kiedyś prezentację, czy na meetupie, czy w ogóle do jakiejś mniejszej grupy ludzi. Także
to pamiętać, że branża pomaga. IT jest otwartą branżą, że to nie jest tylko taki, to jest mężczyźni, kobiety, niezależnie od tego, z jaką płcią się identyfikujemy, ile mamy lat, jakie mamy doświadczenia, jakie studia skończyliśmy. Tak. To jest naprawdę nieważne. Jeżeli jest w nas pasja i to takie zaangażowanie i chcemy to robić, to trzeba spróbować, bo może się okazać, że właśnie odnaleźliśmy ścieżkę, która po prostu jest tą naszą idealną, wymarzoną. Myślę, że możemy tak inspirująco zakończyć ten webinar. Ja chciałam Wam wszystkim bardzo podziękować za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dzięki za pytania, które zadawaliście. Przypominam, że był to webinar organizowany przez Strefę Designu Uniwersytetu SWPS, a moim tutaj współtowarzyszką, gościnią była dzisiaj Agnieszka Naplocha. Także dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję Natalia za super pytania i rozmowę.
Dzięki. Super. Do zobaczenia.